kluczowy temat.
Poranna rozmowa Radia Poznań. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu. Wczoraj w godzinach nocnych zakończył obrady Sejm, dlatego dziś jedynie drogą telefoniczną połączyliśmy się z posłem Krzysztofem Ostrowskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry, witam z Poznania.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
A będę pytał o wchodzącą dziś w życie ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Panie pośle, ona wchodzi formalnie, ale nie czarujmy się, to nie będzie tak, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle w szkołach pojawią się stomatolodzy. Nie będzie to kwestia dnia dzisiejszego, nie pewnie nawet najbliższych dni. Panie pośle?
To prawda, znaczy żadna ustawa, żadne najlepsze rozwiązanie problemów związanych ze zdrowotnością Polaków, ze zdrowiem Polaków, no nie rozwiążą w ciągu jednego dnia, bo jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Niemniej chcę powiedzieć, że ta ustawa to jest jakby nowatorska ustawa, która w sposób kompleksowy ma zorganizować opiekę nad uczniem w szkole. Do tej pory takiej ustawy nie było. Wiążemy z tą ustawą określone nadzieje. I myślę, że tę nadzieję to się w najbliższej przyszłości paru lat spełnia.
To najpierw o pozytywach, które rodzi ta ustawa. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówi, że oprócz tego, że jest to epokowy akt prawny, to jej głównym filarem są promocja oraz profilaktyka. O co w tym chodzi, panie pośle?
To znaczy, to rzeczywiście można by podzielić tą ustawę jakby na dwie części. Pierwsza rzecz to jest zajęcie się promocją profilaktyką, a druga część dotyczy opieki stomatologicznej. Teraz o co chodzi? No chodzi o to, że w Polsce, jeszcze nie tylko w Polsce, bo tak samo jest w Niemczech i w większości krajów Europy, wskaźniki zdrowotności naszej dzieci i młodzieży no, pogarszają się dramatycznie. I coraz więcej mamy zachorowań na cukrzycę, coraz więcej mamy dzieci z otyłością, coraz więcej jest wad postawy, wad wzroku. No i uznaliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. I ta ustawa jakby ma, jest jednym ze sposobów, tak bym powiedział, rozwiązania narastającego problemu opieki medycznej nad dziecią i młodzieżą w szkole. Ale nie tylko. Chodzi też o to, żeby wprowadzić do szkoły gabinety pielęgniarskie, czy panią pielęgniarkę, higienistkę, która by koordynowała i integrowała opiekę nad dziecią, młodzieżą już w szkole, na te zdolenie szkoły. Jeżeli nie będzie to możliwe na terenie gabinetu w szkole, to w zakontraktowanym ośrodku zdrowia i taka pielęgniarka ma koordynować, znaczy ma różne zadania, cele, ale przede wszystkim ma też spełniać działanie profilaktyczne, ma spełniać działanie edukacyjne, edukować ma młodzież i dzieci.
Czyli nie tylko chodzi na przykład o to, żeby, nie wiem, sprawdzać włosy dzieciom, czy nie mają na przykład wesz, bo tego typu rzeczy ja pamiętam z dzieciństwa, ale chodzi o takie regularne kształcenie, także na przykład tego, co dzieci jedzą, czy jak chodzą, tak?
Jest. Promocja zdrowia, edukacja zdrowia, badania profilaktyczne, czyli zwrócenie uwagi na to, co dzieci jedzą, jak jedzą. To jest bezcenne, a w ostatnich, można powiedzieć, trzech dekadach podwoiła się zapadalność, zachorowalność na choroby nowotworowe i jednym z na pewno głównych nowajców jest to, co my jemy.
No tak, jesteśmy tym, kim jemy. Czyli jak rozumiem, taka pielęgniarka ma być takim no, drugim po Bogu w szkole, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Ona będzie najważniejsza w tych sprawach, tak? Bo ta ustawa, z tego co czytam te zapisy, daje jej dosyć duże kompetencje.
Nie wiem, czy będzie, panie redaktorze, drugim po Bogu, ale na pewno będzie głównym przedstawicielem jakby tutaj służby zdrowia w szkole. I chcę podkreślić, że ona nie jest pracownikiem szkoły. Ona jest tak umocowana, że będzie miała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast ma jakby tak łączyć i koordynować i nadzorować między uczniami, rodzicami, między szkołą, czyli tam nauczycielami, dyrektorem, a jednostkami samorządowymi, którym też w tej ustawie jest przypisana rola jakby dosyć znacząca, jeżeli chodzi o organizowanie opieki nad uczniem w szkole.
To do pielęgniarek jeszcze wróćmy. Teraz wywołuję kwestię gabinetów stomatologicznych. No, sytuacja jest taka, że wczoraj dopiero do około godziny 16 pojawiło się rozporządzenie prezesa NFZ-u, które no, daje jakieś podstawy finansowania tej opieki stomatologicznej, o której jest mowa w ustawie o opiece zdrowotnej nad uczniami. Wiadomo, że no, większość szkół, zdecydowana większość szkół polskich, tylko 720 ma gabinety dentystyczne. Koszt wyposażenia tego gabinetu jest ogromny, więc wszystko wskazuje na to, że po prostu gabinety będą w myśl tej ustawy korzystać z usług zewnętrznych podmiotów, czyli po prostu prywatnych gabinetów stomatologicznych.
To znaczy tak, to wszystko, co pan redaktor powiedział, to się bym z tym zgodził. No cieszę się, że rozporządzenie prezesa NFZ-u weszło w życie, bo jakby wtedy jesteśmy kompatybilni, zdążyliśmy z ustawą. Natomiast chcę podkreślić jeszcze raz tak, że gabinety stomatologiczne w szkołach to jest tylko jeden z trzech sposobów rozwiązania opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą w szkołach. Pierwszy to rzeczywiście jest jakby obecność gabinetów w szkole. Tych gabinetów za dużo nie ma, bo jest 720 szkół z mojej wiedzy, takie gabinety ma, a szkół ma 24 tysiące. I bym powiedział, rzeczywiście kosztuje wyposażenie gabinetu całkiem niemało, ale to jest jakby raz. No, druga część to, i to może jest jeszcze ważniejsza, że samorządy w tej ustawie zostały, czyli organy założycielskie szkół, zostały zobligowane do zorganizowania. Ja mówię nie sfinansowania, bo często jesteśmy o to atakowani, ale zorganizowania opieki medycznej, stomatologicznej w szkole poprzez zakontraktowanie usług w najbliższej poradni czy ośrodku zdrowia.
No tak, panie pośle, tylko takie usługi się kontraktuje z NFZ-em, prawda? Więc to tak naprawdę NFZ. Tak,
chwileczkę, panie dyrektorze, ale z tego co wiem, to takich usług jest na chwilę obecną zakontraktowanych w 7 tysiącach szkół. 7 tysiącach szkół na 24 tysiące możliwe.
No tak, ale uczniów mamy 5 milionów.
Niech pan redaktor pozwoli, że skończę. I jeszcze trzecim jakby elementem uzupełniającym tą opiekę stomatologiczną w szkołach, no to są dentobusy, które
tak.
Przez 2017 roku...
16 w Polsce jest.
Tak, 16 w Polsce, jedno na każde województwo. Po początkowych problemach z uruchomieniem, z tego, co się orientuję, to cieszą się sporym powodzeniem. Można powiedzieć, że tylko w pierwszym kwartale tego roku dentobusy dotarły do 18 tysięcy dzieci, a w ubiegłym roku wykonały usługi dla 34 tysięcy dzieci. Także wiem, że na to jest zapewnione finansowanie i te dentobusy jeżdżą i każda szkoła w mniejszej miejscowości, gdzieś bardziej oddalona od ośrodka zdrowia, może zamówić w Narodowym Funduszu Zdrowia taki dentobus.
No to jest pokrycie tych białych plam w tych mniejszych miejscowościach.
Tak,
panie pośle, ja się nie zgodzę z jedną rzeczą, bo muszę pana skorygować. To nie 7 tysięcy szkół ma podpisane umowy z NFZ-em, tylko 7 tysięcy placówek dentystycznych mają podpisane umowy z NFZ-em na świadczenie takich usług stomatologicznych dla uczniów. 7 tysięcy placówek dentystycznych to jest bardzo mało. I z tego, co ja wiem, to na przykład w Poznaniu w tej chwili nie zgłosił się nikt, żaden dentysta prywatny, przynajmniej póki co, do tego, żeby takie usługi świadczyć.
To znaczy, no 7 tysięcy placówek, to się bardzo jest to bliskie 7 tysięcom szkół, ponieważ najczęściej jedna placówka ma przypisane z jedną szkołą. Natomiast chcę powiedzieć tak, że jest to, panie redaktorze, no można być mały kontentem i mówić, że źle, nic nie da się zrobić. No my stoimy na stanowisku, że nie najlepiej, ale widzimy problem, dostrzegamy, próbujemy go rozwiązać. No,
bardziej mówię o stronie praktycznej.
Też mówię teraz o stronie praktycznej. No ustawa właśnie weszła w życie w dniu 12 kwietnia tak naprawdę i z tego co wiem to rozporządzenie prezesa Narodowego Funduszu no jakby podwyższa też wartość za punkt, bo generalnie...
No tak, bo to
tak,
był problem.
Do tej pory, tak, to był problem, jakby była wycena, bo nie jest prawdą, że w Polsce jest za mało stomatologów, czy lekarzy dentystów. My mamy sporo ponad średnią europejską lekarzy dentystów, stomatologów. Problem jest, że oni są jakby no, skoncentrowani w praktyce prywatnej i oferta Narodowego Funduszu Zdrowia jest tak mało atrakcyjna, że nie potrafimy ich przyciągnąć na nowo do leczenia.
Stąd było tak mało właśnie tych dentystów, którzy mieli podpisaną umowę.
Proszę zwrócić uwagę, że prezes Narodowego Funduszu dostrzegł ten problem. Podwyższył wycenę za punkt, to znaczy z 1,3 w stosunku do dorosłego. Mamy teraz 1,5, czyli półtora, bo można powiedzieć półtora razy. My liczymy na to, że to ściągnie na nowo dentystów do publicznej służby zdrowia. Będziemy to obserwować. Jakby się okazało, że nadal ta oferta jest niewystarczająca, no to przecież życie jest dynamiczne. Można będzie jeszcze stworzyć taką ofertę, która będzie no, bardziej atrakcyjna i przyciągnie.
Bardziej bliska cenom rynkowym, jak rozumiem.
Tak jest. I chcę powiedzieć, no, ale jesteśmy zdeterminowani. Ta ustawa nadzorowana przez panią minister Józefę Szczurek-Żelazko rzeczywiście z tego dowodu, że chcemy w sposób kompleksowy podejść do nie tylko do opieki stomatologicznej, ale generalnie do opieki całościowo, do opieki zdrowotnej, czyli też profilaktycznej, edukacyjnej w miejscu nauki. No, tego brakowało.
Panie pośle, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. O tym mało się mówi. Wszystko jest przykryte przez kwestie stomatologiczne. W tej ustawie pojawiają się także możliwości zabezpieczenia opieki zdrowotnej dzieciom z niepełnosprawnościami oraz tym, które są przewlekle chore. Na przykład wprowadzają one możliwość, oczywiście za zgodą rodziców, podawania leku przez nauczyciela. Są takie dzieci, które muszą w jakichś godzinach przyjąć lek, na przykład dzieci, które chorują na cukrzycę. I takie możliwości ustawa przewiduje.
No pan redaktor właściwie wszystko powiedział za mnie.
No tak.
Ta część ustawy nazywa się Szkoła bez barier. Rzeczywiście adresowana do uczniów niepełnosprawnych albo przewlekle chorych. I tutaj tą opiekę też ma sprawować pielęgniarka lub higienistka we współpracy z lekarzem, rodzicami. Jeżeli chodzi o profilaktykę, niewymagana jest zgoda rodzica. Natomiast jeżeli mówimy o podawaniu leków czy jakby innym czynności z zakresu terapii, to jest podawana zgoda, jest potrzebna zgoda rodzica, natomiast jest to nowatorskie, jest to jakby też wyjście naprzeciw oczekiwaniu rodzicom i dzieci niepełnosprawnych czy przewlekle chorych.
Trochę szkoda, że nie ma w tym takiego obligo dla nauczycieli, żeby się poddawali kursom właśnie takim w sytuacji, gdyby musieli podać taki lek uczniowi. To też jest znów na zasadach dobrowolności. Zresztą ona w dużej mierze mówi o dobrowolności. Dotyczy to także leczenia zębów. Są rodzice, którzy mogą po prostu powiedzieć, że chcą prywatnie leczyć zęby swoich dzieci.
No tak, ale przymus opieki zdrowotnej obowiązuje w bardzo niewielu określonych prawem sytuacjach. Także myślę, że to też zaletą tej ustawy jest dobrowolność, jest jakby stworzenie możliwości. Chociaż ta ustawa nakłada na samorządy na przykład obowiązek zorganizowania takiej opieki dentystycznej, stomatologicznej w szkołach. Jest to obowiązek. Może nie ma regresu, ale obowiązek jest ustawowy.
Czyli jak rozumiem, tak czy owak finansowanie tej ustawy spada na ręce NFZ-u?
Z moich informacji tak to wynika, że NFZ ma na to pieniądze i są zabezpieczone pieniądze w tym zakresie, który jest przewidywany i nie ma limitów. Proszę zwrócić uwagę, że w tej ustawie nie ma limitów. NFZ ma finansować całkowicie opiekę czy pielęgniarską, czy stomatologiczną nad dziećmi, młodzieżą w szkołach. No, życie, najbliższa przyszłość pokaże, jak będzie to funkcjonowało, ale nie wiem, czy jest to ustawa rewolucyjna, ale na pewno jest to bardzo ważny krok jakby w opiece, w próbie poprawienia zdrowotności naszej młodzieży.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Ostrowski, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Dziękuję Państwu też, dobrego dnia, wszystkiego dobrego.
Kluczowy temat.